Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową, to warto podkreślić.
Zgadza się.
W Gdańsku pan jest, dwie ważne rzeczy w Gdańsku się dzieją. Wczoraj umowy dotyczące rozbudowy naftoportu i nabrzeża w porcie północnym. Dzisiaj umowy dotyczące inwestycji kolejowej, budowy nowej linii do portu gdańskiego. Która z tych inwestycji jest ważniejsza?
Obydwie mają bardzo duże znaczenie. Generalnie to, co dzieje się w porcie Gdańsk, ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa i nie jest to już tylko i wyłącznie bezpieczeństwo gospodarcze związane z przeładunkiem towarów, importem i eksportem, ale także bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem militarnym. I to są inwestycje, które wzmacniają to bezpieczeństwo.
Ale serio, mówimy o całym kraju? Naprawdę tak to należy traktować?
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że to, co dzisiaj dzieje się na Wybrzeżu, ma bardzo duże znaczenie dla centralnej Polski. Proszę zwrócić uwagę na inwestycję, która wczoraj rozpoczyna się po podpisaniu tej umowy. Zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne dzięki temu, że dzięki naftoportowi będziemy mieli większe zdolności przeładunkowe paliw, które przecież nie są wykorzystywane tylko w Polsce, ale Gdańsk, port w Gdańsku staje się ważnym miejscem właśnie dystrybucji paliw dla naszych sąsiadów. Przecież oprócz tego, że te paliwa płyną z Gdańska do rafinerii, czy tutaj w Trójmieście, czy w Płocku, to również zaopatrywane są rafinerie u naszych zachodnich sąsiadów, chociażby stąd płynie też paliwo do Niemiec. Więc myślę, że odgrywamy coraz ważniejszą rolę w łańcuchu dostaw surowców energetycznych i to jest bardzo istotne.
Mm-hmm. A jak się zwiększą te możliwości po tej rozbudowie naftoportu?
Dzięki budowie nowego stanowiska W, naftoport będzie mógł przeładowywać rocznie więcej 9 milionów ton surowców. Teraz ta zdolność wynosi około 40 milionów ton, więc zwiększamy ją do blisko 50 dzięki inwestycji, która jest warta ponad 500 mln zł. Jest to wspólna inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz naftoportu, czyli dwóch spółek Skarbu Państwa. Myślę, że po tym barbarzyńskim ataku Rosji na Ukrainę wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo istotne jest bezpieczeństwo energetyczne i wzmocnianie suwerenności energetycznej, czyli uniezależnienie się od surowców ze wschodu. I to jest właśnie krok w tym kierunku.
Brzydko mówiąc, pi razy drzwi, licząc mniej więcej 20% te możliwości wzrostu.
Tak jest.
To istotna zmiana, jak rozumiem.
Istotna zmiana, dlatego że w ubiegłym roku do naftoportu, do portu w Gdańsku wpłynęło 489 jednostek tankowców. I widzimy, że te możliwości już sięgają maksimum, dlatego podjęto decyzję o realizacji kolejnej inwestycji, wzmocnieniu tego potencjału przeładunkowego. No i niewątpliwie jest to jedna z najistotniejszych inwestycji energetycznych, które obecnie są w Polsce realizowane.
Skupmy się na tym, na czym dzisiaj będziecie się zajmować, czyli tak naprawdę podpisanie porozumienia, jak rozumiem, mającego na celu przyspieszenie działań na rzecz budowy nowej linii kolejowej do portu w Gdańsku. To tak już w dużym uproszczeniu bardzo powiedziałem.
Tak, a najprościej mówiąc, zdolności przeładunkowe portu są coraz większe. W porcie w Gdańsku przeładowuje się coraz więcej towarów, ale aby te towary drogą morską dostarczyć, trzeba je również wywieźć na południe Polski, czy też na południe do naszych sąsiadów.
Ale ja chcę pana zapytać, na ile to inwestycja ekonomiczna, a na ile to inwestycja o charakterze militarnym?
Myślę, że jedno i drugie jest istotne, dlatego że ta funkcja gospodarcza jest kluczowa, no bo tu chodzi o wywóz tych towarów, a z drugiej strony no jesteśmy w czasach, które są czasami, bym powiedział, niespokojnymi. I to, co dzisiaj odbywa się w porcie północnym, no można powiedzieć wprost, jest zależne od jednego mostu kolejowego, jednego drogowego. Więc biorąc pod uwagę jakieś ewentualne czy trudne sytuacje, które potencjalnie mogłyby nastąpić, no to port powinien mieć alternatywną drogę do portu północnego, czyli tam, gdzie są terminale głębokowodne. I dlatego dzisiaj podpisujemy również porozumienie pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk oraz PKP PLK w celu stworzenia studium wykonalności dla inwestycji, która będzie budować alternatywne, dodatkowe połączenie kolejowe i drogowe z portem zewnętrznym.
Panie ministrze, to jakby świadczy to, o czym pan mówi, że to jest bardzo ważne.
Tak jest.
Czas płynie nieubłaganie.
Tak
jak
jest.
Szybko to będzie można zrealizować, bo potrzeba jest na teraz tak naprawdę.
Inaczej. zdolności związane z transportem towarów dzisiaj są wystarczające, ale widząc to, jak port się rozwija,
noga, o której
będzie nam potrzebne,
tak,
to jak no oczywiście wraz z rozwojem portu będą musiały być realizowane połączenia kolejowe i drogowe. Dzisiaj po podpisaniu tej umowy zostanie przygotowany proces tworzenia studium wykonalności dla tej inwestycji. Tutaj będą koszty po połowę podzielone i 24 miesiące, no bo dokumentacja jest bardzo obszerna, trudna, to jest duże zadanie, to jest duża inwestycja i 24 miesiące będzie trwało przygotowanie tego studium wykonalności i następnie dokumentacja projektowa. To nie jest sprawa, którą da się zrealizować od pstryknięcia palcem.
To raczej
palcem.
Kwestia czwartej dekady tego wieku, jak
lat
rozumiem.
30. Natomiast no, trzeba robić ten pierwszy krok, bo jest on bardzo istotny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotnie rozwija się port, i tylko mogę przytoczyć dane dla potwierdzenia tych informacji. W 2024 roku w porcie Gdańsk obsłużono blisko 1 200 000 pojazdów ciężarowych i 355 tysięcy wagonów. Patrząc na przeładunki, w ubiegłym roku, jeśli chodzi o liczbę przeładowanych kontenerów w porcie Gdańsk, bo jest to największy port, przeładowano absolutnie rekordową liczbę tych kontenerów. W sumie w Polsce przeładowaliśmy 3 300 000 TEU. Jedno TEU odpowiada wielkości kontenera 20-stopowego. Więc
cały czas te przeładunki rosną od lat,
i mogę
prawda?
Tylko, i mogę na gorąco powiedzieć, że tylko w porcie w Gdańsk, patrząc na przeładunki kontenerów, to po 3 kwartałach tego roku, porównując rok do roku, mamy blisko 20% wzrost, a poprzedni rok i tak był rekordowy w
no
historii
wiadomo
Polski.
Wiadomo już, że ten rok też będzie rekordowy.
Ale dzięki temu też jako państwo zarabiamy, dlatego że z podatków, które w ubiegłym roku zostały naliczone w polskich portach, Gdańsk do tego przyczynił się najistotniej, z VAT-u, akcyzy i ceł naliczono 56 miliardów złotych. Mhm. Więc to pokazuje, jakie znaczenie dla gospodarki narodowej mają polskie porty, bo one mają znaczenie już oczywiście również z bezpieczeństwem związane. I dlatego w to bezpieczeństwo inwestujemy. I jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli. Rozbudowa naftoportu to jest tylko jeden element wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego tutaj na wybrzeżu, bo oprócz tego w Zatoce Gdańskiej powstaje terminal gazowy FSRU, który będzie zaspokajał 30% rocznego zapotrzebowania na gaz. To jest też uniezależnienie się energetyczne. To w porcie Gdańsk powstaje terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Dzięki odblokowanym przez nasz rząd środkom finansowym z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczamy blisko 1 000 000 000 zł na budowę tego terminala. To właśnie z Gdańska będą wypływać statki z elementami wież wiatrowych dla PGE.
Siłą rzeczy rodzą się pytania o bezpieczeństwo na morzu, o kondycję marynarki wojennej chociażby, której przecież zadaniem głównym jest zabezpieczanie polskich szlaków handlowych. Czy chociażby krytycznej infrastruktury, która na Bałtyku powstaje i będzie powstawać w najbliższych latach.
Prawda? I nie ulega wątpliwości, że sprawy związane z tym, co dzieje się na morzu, odgrywają coraz istotniejszą rolę. Ten znaczenie bezpieczeństwa państwa coraz mocniej opiera się o sprawy, które są realizowane na Bałtyku.
I zaraz do tego jeszcze wrócimy, bo czas nam ucieka. Kilka rzeczy chcę zapytać. Trochę może zmieniając optykę i o sprawę nieco mniejszej wagi chcę pana zapytać, nie tak strategiczną, ale jednak. Ostatnie lata na wybrzeżu to są też między innymi protesty armatorów rybołówstwa rekreacyjnego i rodzin. Nie ma ich wiele wcale, około 200 rodzin na całym wybrzeżu przed laty utrzymujących się w ten sposób, w związku z decyzjami Komisji Europejskiej, zakazami pewnymi na Bałtyku, ograniczeniami w połowach i tak dalej. Już znamy te historie.
Tak,
lata protestów
tak
tych
jest.
Rodzin. Były protesty na Zatoce Gdańskiej, blokowanie dróg dojazdowych w sezonie do miejscowości
tak
wypoczynkowych. Dostaliście to w spadku jako sprawę niezałatwioną i co z tym się stało? Bo temat tak umarł trochę i ucichł medialnie przynajmniej.
I załatwiliśmy tę sprawę. Zobowiązaliśmy się w poprzedniej kadencji, że armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego, którzy zostali pozostawieni bez możliwości pracy, dostaną wsparcie i w ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę o wsparciu armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Państwo pamiętacie...
O, to świeża rzecz bardzo.
Bardzo.
Nikt o tym nie mówił raczej.
Bardzo świeża. Może, wie pan, dlatego, że to środowisko nie jest bardzo liczne i cierpliwie czekało przez ostatni rok na zrealizowanie tej sprawy. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby stworzyć pomoc finansową dla tych, którzy zakończyli funkcjonowanie w tej gałęzi, no bo można, w 2020 roku został wprowadzony zakaz połowu dorsza. Rybacy komercyjni, ci, którzy łapią w sieci, od Unii Europejskiej dostali szereg narzędzi wspierających w związku z tym, że
a tak zwani armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego zostali z niczym. Potem no tak, ministerstwo, byłe Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obiecywało pomoc.
Obiecywano pomoc, skończyło się to na niczym. Powiedzieliśmy jasno, że rozwiążemy ten problem. Ustawa została przygotowana, przyjęta przez Sejm, przez Senat, podpisana przez prezydenta.
Czyli czekamy na wejście w życie.
W ubiegłym tygodniu ona weszła w życie, więc myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni po zebraniu wszystkich wniosków armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego otrzymają niezbędną pomoc.
I tutaj zatrzymajmy się z tym tematem. Oglądał pan serial Heweliusz?
Oczywiście.
Bardzo popularny aktualnie w jednej z platform streamingowych, najpopularniejszy serial w Polsce, komentowany bardzo szeroko. Jakie pan ma wrażenia? Nie pytam o te artystyczne.
No one oczywiście są szokujące, bo myślę, że zrealizowanie tych scen, które odwzorowują to, co wydarzyło się w styczniu 93 roku na Bałtyku, pokazuje, jaki to był ogromny dramat. Ogromny dramat ludzi, którzy po prostu płynęli po to, aby wykonywać swoją pracę kierowców ciężarówek, załogi, kapitana Łasiewicza.
A zgodzi się pan z takim stwierdzeniem? To jest moje stwierdzenie na podstawie różnych obserwacji, komentarzy i tak dalej, że dopiero sobie Polacy uświadamiają ogólnie, jak niebezpieczne jest morze.
Myślę, że ci, którzy na co dzień na wybrzeżu nie funkcjonują,
mówię o mieszkańcach
nie
wybrzeża,
żyją.
Tak,
zgadza się. Myślę, że takie obrazy przemawiają do ludzi, pokazują, jak wielki to jest żywioł i jak bardzo powinna być doceniana praca tych, którzy każdego dnia pracują na morzu czy w gospodarce morskiej. Myślę, że to zwróci uwagę wielu osobom na to, jak istotne są kwestie bezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony, jak ciężką pracę wykonują ludzie gospodarki morskiej.
No te sprawy bezpieczeństwa na morzu pod różnymi obrazami nam się pojawiają, chociażby kwestia śmigłowców też, które mogą być używane do akcji ratunkowych śmigłowców marynarki wojennej, ale to osobna, no, historia.
Generalnie ta historia jest tragiczna, ale tam był szereg zdarzeń, które były trochę jak kostki domina.
Ja nie chcę o tej historii rozmawiać, bardziej chcę zapytać pana o to, czy te okoliczności, które aktualnie mamy, jakoś mogą się sprawom morza przysłużyć. Przecież jest też dyskusja o powrocie polskiej bandery. No, były zapowiedziane też działania dość szeroko dotyczące wprowadzenia różnych ułatwień dla ewentualnych polskich armatorów. Jak to
i
wygląda?
Nad tym jako rząd też pracujemy. Pan premier Donald Tusk podczas Kongresu Morskiego, który odbywał się w maju, również przedstawił plan stworzenia takich działań, które pozwolą na powrót polskiej bandery. Bo chcę powiedzieć jasno, dzisiaj, kiedy przedsiębiorstwa żeglugowe muszą konkurować w żegludze generalnie międzynarodowej, globalnie, to muszą szukać takich miejsc, gdzie koszty prowadzenia działalności będą najniższe, no dlatego, że jeżeli będą one wysokie, to będą oni musieli proponować wysoką cenę frachtu.
Ale ta polska bandera, jeżeli ona będzie wracać, tak. Jaka ona powinna być? Ona powinna być jak tak zwana tania bandera,
nie,
na przykład?
Czy nie, oczywiście, że nie.
Jak to powinno wyglądać?
Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa są kluczowe, to raz, a dwa, opłacalne warunki do prowadzenia działalności. Już pierwszy krok w tym celu stworzyliśmy, dlatego, że dzisiaj około 20 tysięcy polskich marynarzy, którzy pływają u różnych armatorów na całym świecie, w ogóle nie ma ubezpieczenia społecznego, więc wprowadziliśmy ustawę, która daje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na preferencyjnych warunkach, co z punktu widzenia działalności armatora obniża koszty pracy, a z drugiej strony człowiekowi, który jest marynarzem, daje możliwość bezpieczeństwa socjalnego. Jesteśmy na etapie przed Stałym Komitetem Rady Ministrów ustawy, która daje dużo niższe podatki do prowadzenia działalności żeglugowej, czyli przedsiębiorcy zamiast podatku PIT, który nie jest konkurencyjny w żegludze, będą mogli płacić podatek tonażowy, czyli od wielkości statku, i to znacząco obniży koszty ich działalności. Jeśli zrealizujemy te kwestie związane jeszcze z rejestracją statków, aby ją usprawnić, to będziemy mieli warunki takie, jak chociażby są warunkami na Cyprze, gdzie wiele europejskich przedsiębiorstw rejestruje swoje statki.
No i właśnie trochę o to pytam, czy chodzi o to, żeby pościągać tutaj do nas przeróżne firmy i dać im polską banderę po prostu, żeby pod nią pływały, żeby podatki płynęły, czy
nie,
też chodzi
przede
trochę
wszystkim,
o odbudowę siły polskiej gospodarki
morskiej? Chodzi przede wszystkim o to, żeby odbudować siłę polskiej gospodarki i przedsiębiorstwa, które są przedsiębiorstwami polskimi, znowu mogły funkcjonować
żeby
w Polsce.
One mogły z Cypru na przykład,
tak,
czy Mauritiusu,
no, proszę zwrócić uwagę, nasz największy armator, Polska Żegluga Morska, która dzisiaj ma ponad 50 wielkich masowców, które pływają po morzach i oceanach całego świata, nie ma ani jednego statku pływającego pod polską banderą. Minęło 20 lat, odkąd ostatni statek został przeflagowany. I my chcemy stworzyć naszym armatorom warunki do tego, aby prowadzenie działalności żeglugowej było w Polsce po prostu opłacalne. Jak
musimy,
to będzie,
panie ministrze,
to wtedy zawiesimy biało-czerwoną. Plan 2027 rok.
I to jest odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać. Uprzedzająca, bardzo dziękuję. Do brzegu dobrnęliśmy tej rozmowy.
Dziękuję, dobrego dnia.
Gość Radia Gdańsk.